Gorąca czołówka.
16 minut po godzinie 19. Rafał Polacki program realizuje. Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu tradycyjnie we wtorkowy wieczór w towarzystwie wielkopolskich, poznańskich dziennikarzy, którzy komentować będą dla Państwa gorące doniesienia z ostatnich dni. A dziś w naszym studiu są z nami Ireneusz Antkowiak, nasz głos poznański. Dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Na dwa warianty.
Jeszcze dzień dobry, ale może już być też dobry wieczór.
Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań.
Witam gorąco.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dzień dobry. Dzień dlatego, że jasno jest. Tak jasno, jak jeszcze dawno nie było.
A mi się wydaje, że to Sebastiana Borkowskiego przywitanie było najbardziej uniwersalne. Gorąco z jakim podtekstem.
Ale w studiu mamy bardzo przyjemnie. Nie wiem, jak Państwo w domach.
Pewnie też.
U nas zawsze jest bardzo przyjemnie. Nie chodzi bynajmniej tylko o klimatyzację, prawda? A zaczynam od tematu, który wczoraj omawiałem już z wielkopolskimi politykami, czyli zawieszenie protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Protestu, który od 40 dni odbywał się na korytarzach kuluarów sejmowych. Wtedy ostatnio rozmawialiśmy z pozycji politycznych. Dzisiaj chciałbym, abyśmy skupili się wyłącznie na pewnej wizerunkowej stronie tych 40 dni protestu. Swoją drogą te 40 dni, symboliczna data, na co niektórzy zwracają uwagę. No i jedno jest pewne, ten problem rzeczywiście stał się postulatem numer jeden w Polsce w pewnym okresie i siłą rzeczy trafił na naszą gorącą czołówkę. I pewnie jeden z takich najważniejszych wyróżników tego protestu to jest to, że toczył się on na oczach kamer, dosłownie. I to chyba w dużej mierze zadecydowało o tym, jaki był jego przebieg i jaka forma tego protestu. Piotr
oj
Tomczyk.
Tak. Oj tak, oj tak. Ja muszę powiedzieć, że oglądałem od samego początku z zażenowaniem te obrazy i wniosek mój podstawowy już od początku był następujący. Kamera telewizyjna ogłupia. Kamera telewizyjna ogłupia i co się okazało? Ona ogłupia właściwie wszystkich. Wszystkie strony, bo tam przewijało się masę najróżniejszych komentatorów, dziennikarzy, polityków i co ciekawe, żaden z nich właściwie, można powiedzieć, się nie bronił. Nie bronił się i każdy z nas mógłby się domyślać, gdyby tej kamery telewizyjnej nie było, jego zachowanie byłoby jakoś bardziej sensowne i
no właśnie, jakby się
nie
zachowywali
raziło
wtedy.
Mhm. No właśnie, także to taki wniosek uniwersalny, który mi się na samym początku nasunął.
A propos kamery, to zwróćmy uwagę, że może te najbardziej konstruktywne rozmowy odbyły się poza kamerą. Był taki moment podczas protestu, kiedy czy to z minister Rafalską bodajże, czy z którymś z ministrów uciekali do pokojów, w cudzysłowie uciekali, żeby porozmawiać właśnie nie wokół kamer, nie wokół dziennikarzy. Czyli no, ta kamera, by można powiedzieć, była też takim elementem, no nazwijmy to wprost, przeszkadzającym konstruktywnej rozmowie, bo chcąc, nie chcąc, to co się mówiło, szło w Polskę, szło na żywo. I to nie zawsze mogło być to, co mogło być popularne.
Ta świadomość przeszkadzała. Mhm.
To nie pierwsza taka sytuacja. Pamiętam słynne negocjacje Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej po wyborach, które przegrał Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wtedy mówiło się o popisie. I też te negocjacje toczyły się na oczach kamer i nic dobrego z tego nie wyniknęło. Pytanie, czy tego rodzaju rozmowy o tak poważnych rzeczach, to pewnie trochę strzał w kolano naszego dziennikarskiego zawodu, ale czy wymagają obecności kamer?
Oby ta sytuacja nie powtórzyła się, którą wspomniałeś o popisie i nie przeniosła się na problemy niepełnosprawnych, bo nie ma tutaj chyba nikt wątpliwości, że sytuacja osób niepełnosprawnych jest rzeczywiście bardzo trudna i nie ma sensu, abyśmy tutaj przekonywali kogokolwiek, bo tylko współczuć i uważam, że tym ludziom pomoc się należy. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o stronę wizerunkową, to tutaj myślę, że tracili na tym wszyscy, łącznie z tymi niepełnosprawnymi, ponieważ kamery się dosłownie wdarły. Trudno przewidzieć, czy ten protest był na to nastawiony, żeby pokazać Polsce. No pewnie też trochę tak, dlatego
zwracam, że tylko uwagę, że miejsce protestu było wybrane
tak,
nieprzypadkowo, bo to jest miejsce, gdzie tradycyjnie ustawiają się politycy do tego, żeby zrobić sobie briefing prasowy w Sejmie, czy setkę z dziennikarzami i obok tego miejsca niepełnosprawni rodzice.
Ja jestem w stanie to w pewnym sensie zrozumieć, ponieważ myślę, że założeniem tych rodziców było rzeczywiście pokazanie problemu. Natomiast to, co
czyli później... Czyli to jest skuteczne z punktu widzenia wizerunkowego.
Oczywiście, że to jest skuteczne.
Przynajmniej na krótką metę.
Ponieważ ci rodzice, opiekunowie słusznie uznali, że żeby rzeczywiście osiągnąć jakiś cel, trzeba go pokazać, bo inaczej ktoś tam sobie na ten temat podyskutuje i efektu nie będzie żadnego, a ci ludzie mają absolutnie pełne podstawy do tego, aby z determinacją o te prawa i godność tych osób niepełnosprawnych i swoją też jako opiekunów walczyć. Natomiast znowu tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zaczynają się przystawiać politycy i szczerze mówiąc dość z takim zażenowaniem patrzyłem na na polityków, którzy zabierali te osoby na tych wózkach na spacer i przed tymi kamerami jeździły. Uważam, że osoby niepełnosprawne absolutnie zasługują na to, żeby ułatwiać im życie, żeby wspierać, ale ten wolontariat uważam, że powinien być po pierwsze gdzie indziej, a po drugie powinny tutaj być rozwiązania, które systemowe, które nie będą doprowadzały do takiej sytuacji. Nie chcę tego tutaj... Dobrze, że wczoraj na ten temat mówili politycy, kto miał rację, natomiast taka pierwsza teza zupełnie niepotrzebnie dwie opcje polityczne nastawiały się na siebie i właśnie do tego wykorzystywały kamery.
To, o czym powiedział Jerzy Gantkowiak, czyli ten lans na wózkach, tak to ktoś nazwał. Z drugiej strony mieliśmy próby ocieplania swojego wizerunku po niezbyt fortunnym, tak, by powiedzieć, części polityków obozu rządzącego. Jacek Żalek, który na oczach kamer przechodził z bukietem do tych niepełnosprawnych, to też wizerunkowo nie jest najlepsze wyjście. Oczywiście jest to jakieś ratowanie pewnie.
Sprawa była nie do uratowania. Przepraszam bardzo, tu sprawa była nie do uratowania, więc pan Jacek Żalek podjął się gry, w której było wiadomo, że przegra. Po wypowiedzianych słowach, które jakoś tam podburzyły protestujących, przyszedł do nich z kwiatami i właściwie było wiadomo, jak będzie przywitany. Nie miał szansy na wygraną. Natomiast ja mam jeszcze tutaj taką jedną uwagę, bo o tym, że politycy przegrali wizerunkowo na tym lansie, tak to nazwijmy, to już sobie mówiliśmy. Natomiast co jest najciekawsze, dlaczego też sami protestujący, można powiedzieć, że wpakowali się w jakąś taką ślepą uliczkę. Na samym początku może nie wyglądało to jeszcze źle, bo były zgłoszone pewne postulaty i w sposób naturalny trzeba było oczekiwać na reakcję rządu. Natomiast kiedy ta reakcja rządu się pojawiła, to wtedy pojawiły się też zachowania nieprzemyślane. A kamera telewizyjna jest okrutna. Kamera telewizyjna nagrywa i od tego momentu to, co już zostało wypowiedziane, jest. I w tym momencie pojawiły się nagrania, które wskazywały na sprzeczność wypowiedzi. Jeżeli organizatorka przykładowo takiego protestu mówi, że ona by chciała, ażeby świadczenia uzyskać, bo potrzebne są darmowe pieluchy albo opieka jakichś tam ludzi, którzy opiekują się na co dzień, a później mówi, potrzebujemy żywej gotówki, to już w tym momencie kamery zarejestrowały to i ludzie, którzy oglądają, widzą. Jednak to nie są te same słowa. Później mówi, a mój syn szuka pracy, nie może znaleźć pracy. Jak ja bym bardzo chciała, żeby mój syn znalazł pracę. A później okazuje się, tak, ale pani syn pracuje już od wielu miesięcy. I znowu jest ten rozdźwięk. Czyli można powiedzieć tak, ta siła mediów została niedoceniona. Obie strony polityczne i organizatorzy protestu poszli w tym wszystkim za daleko.
A być może oni zapomnieli w pewnym momencie, że te media to rejestrują z drobiazgowością, często co do sekundy.
Do sekundy, nie?
Co do sekundy.
Ale z drugiej strony zobaczcie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że trochę sam ten protest też te kamery położyły. Te kamery cały czas były, ale nagle przestali pojawiać się przy tych kamerach politycy.
I w pewnym momencie Iwona Hartwich, jedna z liderek tego protestu, tłumacząc powody jego zawieszenia, powiedziała, zostaliśmy odcięci od mediów. Ciekawe zdanie.
Ten Sejm został ograniczony, ograniczony dostęp do tych osób z przyczyn wiadomych nam, tak? W związku z odbywającymi się obradami. Chcąc, nie chcąc, politycy przestali się pojawiać. Za tym poszło zmniejszenie zainteresowania mediów.
Powietrze uszło.
I krótko mówiąc, panie też znalazły się, trochę tak jak powiedziałeś, że znalazły się w punkcie, gdzie już tak nie ma tak naprawdę dobrego wyjścia, nie?
Znaczy ja będę bronił tutaj rodziców opiekunów, choćby z tego powodu, że przez 7 lat pracowałem z osobami niepełnosprawnymi, z dziećmi niepełnosprawnymi. Pracowałem też w domach tych dzieci, więc ja poznałem, jak wygląda dzień matki czy ojca, ale przede wszystkim matki, jaka to jest trudność, jaka to jest powtarzalność nieprawdopodobnie mozolnych czynności, jak bolą kręgosłupy. W związku z tym ja nie potrafię wyjść poza te emocje. Jeżeli mam mówić o tych problemach w aspekcie właśnie mediów, to rzeczywiście bardzo wiele sytuacji związanych z protestami czy z manifestacjami, gdyby tam nie było kamer, to nie byłoby tych problemów. Ja już tu wielokrotnie mówiłem, że bardzo wiele konfliktów i takich sytuacji zaognionych, dyskusji, podziałów społecznych zaczęło się pojawiać, odkąd dwie czy trzy telewizje zaczęły nadawać programy informacyjne 24 godziny na dobę, ponieważ trzeba wypełniać ten czas. No ci dziennikarze muszą wykonywać pracę w ciągu właściwie non-stop, w związku z tym szukają najróżniejszych sytuacji, stąd bardzo chętnie komentuje się takie wydarzenia i myślę, że na początku dziennikarze pojechali z dużą ciekawością. Daleki jestem od tych politycznych teorii ustawiania tego, bo to jedni mówią tak, drudzy mówią tak. Fakt jest jeden, że wizerunkowo przegrali politycy Prawa i Sprawiedliwości, przegrali też politycy Platformy Obywatelskiej i w pewnym sensie też Nowoczesnej. Przegrał sam Lech Wałęsa, który właściwie nie wiadomo po co tam przyjechał. Wszyscy oczekiwali.
Ktoś powiedział, że tak dosyć ironicznie przeczytałem taki komentarz.
I ta kamera była bezlitosna dla Wałęsy.
Spotkał się z protestującymi, mówiąc, że on może z nimi wygrywać, ale nie siedzieć, a poza tym to za chwilę ma spotkanie w Puławach.
To komunikat było zupełnie nie na miejscu i ten komunikat właściwie pokazał, dał
i to wszystko paliwo,
dał paliwo przeciwnikom Lecha Wałęsy, już takie ostateczne, ponieważ w tej chwili chciał jak gdyby ten Lech Wałęsa z jednej strony być, pewnie poprawić sobie wizerunek, a z drugiej strony z tym sobie nie poradzi.
Ja jeszcze jedno ważne zdanie dodam. Niezależnie teraz od tego, po jakiej stronie barykady byli politycy, którzy wobec tego protestu się ustosunkowywali, to zawsze polityk postawiony, czy pchający wózek, czy oddalający się od tych niepełnosprawnych, zawsze jest przegrany. Dlatego, że on jest politykiem, a niepełnosprawny jest niepełnosprawny.
Nawet jakby miał najlepsze intencje, to zawsze pojawi się
to zderzenie zawsze jest na korzyść niepełnosprawnych.
Czy on za tym wózkiem podąża dlatego, że taki wysoki poziom empatii i tak bardzo chciałby pomóc, czy rzeczywiście chodzi o jakąś grę?
I nawet dotyczy to ministrów, którzy przychodzą rozwiązać dany problem, negocjować, to też w tym zderzeniu, nawet jeśli mają dobrą wolę, to są po tej drugiej stronie barykady. Ta siła jest tego obrazu wydaje się być chyba bardzo duża.
Dlatego wizerunkowo ja nie jestem tutaj doradcą Prawa i Sprawiedliwości, natomiast bardzo się dziwię, że zwłaszcza w tej pierwszej fazie tego protestu nie było takich zdecydowanych działań. Ale w pewnym sensie te dyskusje, jak gdyby zapowiadało się wszystko, że zakończy się dobrze. Później poszło o pieniądze w gotówce. Ja też do końca nie rozumiem, dlaczego obecnie sprawująca władzę partia uparła się, żeby dawać pewien ekwiwalent, a nie pieniądze. No bo skoro można było dać obiecać 300 zł, kiedy rodzice dostają, prawda, 500 zł. Natomiast zwróćcie uwagę, od kiedy ten protest się zaczął. Znowu, trudno obejść tutaj politykę i mówić tylko o wizerunku, to się jedno z drugim bardzo mocno łączy. Kiedy premier ogłosił 300 zł, prawda, wtedy ruszyły te oczekiwania.
Natomiast, Irku, tak powiem, że nasunęła mi się jedna uwaga w związku z tym, co ty powiedziałeś o tych problemach osób niepełnosprawnych. Tego właściwie nikt nie neguje, że istnieją problemy osób niepełnosprawnych, które trzeba rozwiązać. Jest tu pełna zgoda. I tym bardziej według mnie można wysunąć taki wniosek, że ci opiekunowie osób niepełnosprawnych zmarnowali szansę tą swoją akcją, bo na samym początku, takie było moje wrażenie, poparcie dla całej tej akcji protestu było duże, a z czasem u wszystkich zaczęło się pojawiać zmęczenie.
Zmęczenie tym protestem.
I według mnie Głównie ono było spowodowane też nieporadnością właśnie tych organizatorów, którzy od czasu do czasu pozwalali sobie na takie właśnie uwagi w stylu: zbliżają się wybory, nie pozwólcie wybrać tej i tej partii, ale zaraz, zaraz. I najważniejsza rzecz, to nie jest protest polityczny.
Być może
popieramy,
z czasem
tak nie było. Popieramy posłów takich, takich i takich, ale to nie jest poparcie polityczne. Głosujcie na tego i tamtego, ale to nie jest prośba polityczna. To po prostu jest jakiś absurd. To jest jakiś absurd. I gdyby tych absurdów nie było, to w sposób naturalny sympatia też wobec organizatorów tej akcji byłaby większa.
Dlatego, jeżeli dokończę tylko tą moją poprzednią myśl, dlatego jestem zdziwiony, że politycy, ministrowie właściwie tutaj, nie zareagowali zdecydowanie i nie próbowali tego szybko rozwiązać, ponieważ no, nie trzeba być wyrafinowanym komentatorem i obserwatorem życia publicznego, żeby przewidzieć taki właśnie koniec, kiedy z dnia na dzień ta sytuacja się pogarszała, kiedy ludzie zaczynali być już tym zmęczeni, sami ci zainteresowani zaczęli być sfrustrowani. Ja zadałbym tutaj pytanie, czy rzeczywiście ta antypatia, która się na końcu pokazała, i rzeczywiście wygląda to na taką trochę polityczną akcję, że nie głosujcie na tych panów czy na te panie, czy to nie wynikało właśnie z frustracji, bo aż mi się nie chce wierzyć, żeby ci rodzice nie zauważyli, że jednak ten rząd w sferze socjalnej zrobił bardzo dużo więcej niż poprzednie dwa czy trzy rządy.
Czy to trwanie w takiej formule, bo to też część obserwatorów podkreśla, że zaszkodziło protestującym, dlatego że te postulaty zaczynały być coraz mniej zrozumiałe w znaczeniu jednak realizacji części tych rzeczy, ale kwestia wizerunkowa. Zaczęły się włączać coraz większe emocje, coraz mniej było spokojnych
jest
rozmów.
Jest to naturalne.
Ta naturalna sympatia opinii społecznej, która była na początku protestu, czy jest taka sama na końcu protestu? Bo różne sondaże wskazywały, niech ten protest się już skończy.
Jest jeszcze jedna rzecz, że z jednej strony to, co mówisz, że jedna rzecz niech się skończy, druga rzecz, te obrazki pojawiające się dzień w dzień przez te 40 dni w telewizji, co, no, to tak jak powiedział kiedyś mi znajomy dziennikarz, wiesz co, my już tego jakiegoś tematu nie dajemy na jedynkę, bo po prostu z tym tematem jedynka nam się gorzej sprzedaje.
Taki dziennikarski trochę w tym momencie cynizm, no tak, no, to nazwijmy,
cynizm,
ale
robisz, życie. Ludzie tego nie czytają, życie. To dlaczego my to mamy dawać? Ludzi to przestaje interesować. No i też trochę wizerunkowo mam wrażenie, że te ostatnie dwa tygodnie PiS już grał tylko i wyłącznie jednym zdaniem. Myśmy już dali to, zaoferowaliśmy to. Tak, o ile na początku te głosy były różne. Pamiętacie, prezydent jedno, ze strony rządu drugie, odwiedziny, a ostatnie dwa tygodnie mieliśmy jasny przekomunikat, myśmy dali wszystko, więcej nie damy. We wszystkich stronach to było powtarzane. I do części społeczeństwa po prostu to dotarło, że to jest to, co rząd dał i tyle.
Jest, że takie dwie sceny, które ktoś ze sobą zestawił. Z jednej strony ta posłanka PiS uciekająca przed tą matką, która pcha to dziecko, i to zdjęcie poszło w świat. To jest na pewno bardzo zły przekaz. I drugi obrazek. Iwona Hartwig, właśnie jedna z liderek tego protestu, zatykająca usta swojemu synowi. Też zdjęcie, który mówi: mamo, odpuść. To w czasie tej takiej szarpaniny przy oknie. Też już troszeczkę niezrozumiałej właściwie dla przeciętnego oglądacza. Który z tych wizerunków zostanie zapamiętany? To tak lekka już puenta do tej części naszej dyskusji, bo oba są bardzo takie wizualnie, no, mocne.
To zależy, jak się do tego nastawimy, tak. Ponieważ jeszcze raz podkreślam, starałem się patrzeć na ten problem z dystansem i niestety ta cała sytuacja właśnie taka medialna doprowadziła do tego, że emocje grzały się, uciekało to w stronę polityki, a niestety kwestie niepełnosprawności ludzi rzeczywiście, którymi należy się zaopiekować, ich wesprzeć, one jak gdyby umknęły. I potwierdza się pewna reguła, gdzie na przykład są instytucje, które otrzymują na prowadzenie działalności na rzecz niepełnosprawnych sporo pieniędzy i załatwiają ułamek procenta potrzeb, ponieważ tysiące ludzi z tego nie korzysta, a korzysta kilkadziesiąt osób. Nikt nie zwraca też uwagi, niestety potwierdza się to, że jeżeli nie zawalczy się, to nie będzie. I to też jest taki przekaz w sumie niedobry. Myślę, że też jednym z takich decyzji dla zachowania, takiego przeczekania troszeczkę przez rząd było to, żeby nie pokazać, że tak łatwo, szybko można. Natomiast jeszcze wracając, jak gdyby kończąc już tę moją wypowiedź na temat wizerunku, to uważam, że nie ma nie było i nie będzie w przyszłości sytuacji, żeby na takim przetrzymywaniu zyskać docelowo, ponieważ to będzie gdzieś tam wracało. Ludzie mimo wszystko mają, nawet jak nie komentują, czy w sondażach już tego, z sondaży wynikało, że już nie chcą na to patrzeć, po prostu być może było im po prostu żal, a poza tym zaczynamy być społeczeństwem, gdzie tak nie do końca chcemy patrzeć bez przerwy na cierpienie, na tą trudną sytuację.
Ale to nie tylko to, Irku. To zdecydowanie nie tylko to.
I dlatego być może te sondaże tak wyglądały.
Prosty przekaz ze strony organizatorów, byłoby to łatwiej przyjęte. Im bardziej komplikował się przekaz organizatorów, tym bardziej te reakcje były nerwowe.
Im bardziej szli organizatorzy w akcję polityczną, im bardziej odbierane to było jako protest polityczny, z podłożem politycznym, z podziałem politycznym, że ci są po jednej stronie, ci są po drugiej, tym mniejsze szanse też...
Dlatego jeszcze raz będę bronił tych opiekunów i rodziców. Ja cały czas do końca nie jestem przekonany, że ci ludzie poszli do Sejmu po to, żeby zrobić tam jakąś politykę. Ja myślę, że gdyby jedna posłanka czy inny poseł nie pobiegł do nich, nie zaczął tam przynosić pewnych, nie wiem, leków, pieluch, prawie że próbowano robić to też na oczach wszystkich Polaków. Zupełnie bez sensu. Nie było tam, znaczy słabość, znowu wyszła pewna słabość opozycji, ponieważ wielu z tych ludzi, no nie mówię tu o Nowoczesnej, bo akurat Nowoczesna nie rządziła, ale na przykład politycy Platformy czy PSL-u mieli możliwość zrobienia coś dla niepełnosprawnych i w zasadzie ta sprawa gdzieś tam nie wypłynęła, bo rewaloryzacje świadczeń były tam chyba w 2006 roku, ostatni raz, ponad 10 lat temu. Natomiast dzisiaj ta aktywność była nieprawdopodobna. I po drugiej stronie przypominano, że prawda, jak na nas zagłosujecie, to się poprawi. Więc znowu niestety polityka tutaj zakrzyczała tą delikatność tego problemu.
Myślę. I oby tylko nie doszło do takiego wniosku, który właściwie sugerował nam Lech Wałęsa, bo on był pytany o receptę na sukces tego protestu, to wtedy, nie wiem, czy panowie pamiętacie, on powiedział dokładnie, musicie poprosić o pomoc górników. Niech oni wyjdą i wtedy się zakończy sukcesem. I obawy można mieć taką, czy czasem rzeczywiście nie dojdzie do takiej sytuacji, że rząd będzie miękki, tak to nazwijmy, wobec protestów, w których wyjdą górnicy. Czy to z pozycji siły, kiedy ktoś zaatakuje rząd i powie, proszę bardzo, tyle i tyle kilofów mamy, to teraz co? Będziemy walczyć, czy ustąpicie, prawda?
Ja jestem jednym ciekawy. Abstrahując jakby od tematu, w jaki protestowali, abstrahując od sprawy niepełnosprawnych, ja jestem ciekawy, na ile to się przełoży na kolejne formy protestu, bo powiem wam, że jedną rzeczą...
Kolejnych grup, jak rozumiem.
Tak, kolejnych grup, innych grup.
Tak, nie tylko
jedną rzecz muszę powiedzieć, że on mi zaimponował w pewien sposób, ale mówię, nie patrząc na temat protestu, zaimponował mi finalnie, że udało się ograniczyć jakby żądania jakiejś pewnej grupy. Jednak przez te ostatnie lata i to rządów Platformy Obywatelskiej i rządów teraz PiSu, wszelkie protesty kojarzyły mi się z tym, że w ten czy inny sposób grupy protestujące otrzymały to, co dały, co chciały, tak? Co żądały, czego oczekiwały. Tymczasem opinia publiczna, i tu może odniosę się również do przykładu górników, często miała opinia publiczna no za złe. Pamiętamy słynną jeszcze panią Kopacz, kiedy podgórnicy protestowali i spora część opinii publicznej była pewna, że o nim się postawi. Ona na początku nawet powiedziała nie, nie, nie. I finalnie uległa.
Nie? Tak, tak, tak.
To ja sytuacja jest specyficzna. Jest specyficzna, trudno dlatego powiedzieć, mówię, ile część tych jednak postulatów zostało spełnione.
Ale ja myślę, że też my przekraczamy w tych protestach czasem taką niewidzialną granicę, co jest sensowne, co jest sprawiedliwe społecznie, tak to nazwijmy, a co nie. I ja pamiętam, że takie wrażenie wcześniej dużo miałem, kiedy lekarze, rezydenci rozpoczęli strajk głodowy. I miałem takie poczucie nieadekwatności tego protestu, rodzaju tego protestu do ich sytuacji, że to po prostu było zupełnie irracjonalne, że oni tam przez te 72 dni głodowali. No strasznie byli odporni na ten głód i widocznie z azotu czerpali energię. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że w takiej sytuacji kto jak kto, ale lekarze nie powinni jednak głodować, żeby to walczyć o swoje prawa.
Jedno słowo tylko jeszcze i już ci daję głos, że ja mam wrażenie, że po tym proteście, mimo że powiedzieliśmy sobie, że i politycy są przegrani i może nie najlepiej wypadli protestujący, to summa summarum wydaje mi się, że i jedna i druga strona jest zadowolona. Przynajmniej powinna być. Protestujący część rzeczy otrzymali. Rząd jest zadowolony, bo problem udało się rozwiązać. W sensie protestu nie ma. Nie musieli przeznaczyć tyle pieniędzy, ile oczekiwali rządzący, a z jednej strony jakiś krok do przodu tak. zrobili. Znaczy protestujący, nie?
Tak zupełnie na koniec. Ja wielokrotnie w tym programie chwaliłem program 500+. Natomiast kiedy tak posłuchałem, za ile muszą żyć i ile muszą wydać na terapię ci opiekunowie i tych dzieci, to zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście jest sens, żeby milionerzy brali 500 zł na drugie dziecko, a ci ludzie żyli naprawdę na skraju, gdzie w przyszłości będą mieli duże trudności z pozyskiwaniem świadczeń na przykład emerytalnych, ponieważ oni często wycofują się z życia zawodowego. Naprawdę najpierw trzeba wejść w życie tych ludzi do ich domów, zobaczyć jak to wygląda na co dzień, gdzie oni sami tego nie wytrzymują, a potem...
Paradoksalnie być może właśnie w takich miejscach powinna towarzyszyć im kamera.
No, to byłby trochę Big Brother, ale rzeczywiście może to dopiero by pokazało, jak wygląda zwykły dzień takiego człowieka.
Zwykły dzień, który nie przebije się nigdy pewnie na tą pierwszą wiadomość,
który nawet czołówki, nie byłby w stanie wejść do Sejmu,
Sebastian Borkowski.
Nawet do windy sejmowej, ponieważ...
Może nie kamera, ale transparentność by się przydała.
Zmieniamy temat, trochę brutalnie to robię, ale chciałbym, żebyśmy troszeczkę na nasz poznański grunt zerzeli. Bardzo ważna i długo oczekiwana decyzja przez kierowców. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję, pozwolenie na budowę trzeciego pasa obwodnicy Poznania. No właśnie, tylko że znów zdaje się, za tym kryje się pewne rozczarowanie. Już możemy się domyślać, że tak szybko ta budowa nie nastąpi, a Poznań inaczej się zadusi, wyrokują niektórzy.
No Poznań ewidentnie ma problem komunikacyjny. Niby autostrada, czy część autostrady, która stanowi obwodnicę, miała poprawić i ona do jakiegoś momentu poprawiała. Natomiast no, ilość samochodów przybywa i pierwsze założenia były takie, że po przekroczeniu 45 tysięcy pojazdów na dobę będzie obowiązek wybudowania przez Autostradę Wielkopolską, tak było przynajmniej w umowie, trzeciego pasa. Przez wiele lat ilość tych samochodów przekraczała tą kwotę.
Już co więcej, kilka lat temu to się
przekroczyła
stało.
Też 60 i 62 tysiące samochodów na dobę. W związku z tym w tej chwili, kiedy ten rozwój transportu bardzo mocno, no, nam się właściwie cały czas ten transport rozwija kołowy, pomimo że chcemy przesiadać się do pociągów, to jednak transport nigdy z tego nie zrezygnuje. Ja sobie nie wyobrażam, co będzie właśnie w przypadku budowy tej autostrady, jak będą rozjeżdżane te wszystkie małe miejscowości. Pojawia się też kwestia hałasu, którą poruszają mieszkańcy Starołęki. Tam też są już protesty, chociaż one chyba zostały rozstrzygnięte w decyzji środowiskowej i powstanie bardzo dużo ekranów akustycznych, czyli będziemy mieli trochę taką powtórkę drogi do Warszawy, gdzie pojedziemy w tunelu, ale jak już mam głos, to może sprowokuję tutaj dyskusję i pewne rzeczy świadomie. Państwo polskie kiedyś dysponowało ogromnymi obszarami, które sprzedawało za grosze. Co więcej, sprzedawano za kilkaset, 200-300 złotych hektar terenów, gdzie był zbadany żwir. I niestety dzisiaj albo mamy protesty, bo plany miejscowe nie były skoordynowane i tam powstawały domy, które dzisiaj wyburzamy i kupujemy i budujemy na nowo. Stąd też, co bardzo podraża te inwestycje. I to jest pewna konsekwencja tego, jak podchodzono do rozwoju Polski przez ostatnie 30 lat.
Wczoraj jechałem ulicą Hetmańską w godzinach takich mocno popołudniowych i dopiero wtedy sobie uświadomiłem, jak bardzo jest potrzebna właśnie ta sprawna, przejezdna południowa obwodnica. Bo rzeczywiście no, jedzie się tam, można powiedzieć, między 16 i 18 w tempie żółwim. To jest zupełna tragedia i właśnie nawet duże emocje ta sprawa we mnie wzbudziła, muszę powiedzieć. Niby niewiele. 16 kilometrów jest od tego węzła zachodniego do węzła Krzesin, gdzie miałby być ten dodatkowy pas. Ale to naprawdę mogłoby znacząco poprawić sytuację. Rzeczywiście więcej osób wtedy przeciśnie się, nie wjeżdżając na przykład w Hetmańską.
No w tej chwili obliczenia autostrady wielkopolskiej wskazują na to, że po rozpoczęciu tego remontu ruch na obwodnicy wzrósł do 90 tysięcy samochodów dziennie. To jest ogromna liczba. To jest jeszcze raz taka liczba, od której miano decydować o tym, że powstanie trzeci pas. Przy takim obłożeniu no, robi się dramatycznie. Pytanie też trochę prowokujące w ślad za tym, co Irek Antkowiak powiedział. Czy autostrada Wielkopolska grała na czas w tej sprawie? Ktoś postawił taką tezę, że to powinno właśnie ze względu na to, że ten górny limit tego obciążenia dziennego został przekroczony już dawno, to powinno być dawno temu zrobione. Tymczasem dopiero właściwie końcem lutego, początkiem marca złożono wniosek w tej sprawie. Bardzo późno, po 3 latach.
No i przy okazji on się w pewien sposób związany jest z kolejnymi podwyżkami. Tak.
W tym roku kolejna była podwyżka na autostradzie.
Znaczy, no, słuchajcie, no w ogóle jest sprawa o tyle dziwna, że mamy umowę podpisaną przez państwo polskie gdzieś z końca lat 90.
Z 97
roku.
Minister Bogusław Liberacki, wtedy rząd SLD.
No właśnie, mamy umowę podpisaną, o której tak naprawdę nic nie wiemy. Koncesja jest chyba jeszcze na kilkanaście lat, nie? Na kilkanaście, czy na 20 lat?
20
lat. 20 lat jeszcze jest koncesja.
I autostrada może ustalać ceny.
Ale przepraszam za wtręt, tam były niesamowite smaczki, że człowiek, który reprezentował stronę rządową w umowie z autostradami wielkopolskimi, po zakończeniu tych rozmów został prezesem Autostrad Wielkopolski. Proszę państwa, przecież to jest prawdziwy skandal.
To tak jak trochę Gerhard Schröder i Gazprom.
Albo jak Danuta Hübner, która kiedyś prowadziła negocjacje z Unią Europejską, jeśli chodzi o warunki wstąpienia do Unii i została komisarzem europejskim. No panowie,
ale
czegoś takiego w cywilizowanym kraju się nie
robi. Przy okazji tych podwyżek były hasło rzucone z rządu, że przyjrzą się jeszcze raz tej umowie, może ją ujawnią, może będzie powód do tego, żeby powiedzieć koncesję. No przynajmniej na tą chwilę ucichł. Natomiast jestem pewien, że przy okazji tego remontu się pojawi. Jest jeszcze jedna rzecz dotycząca tego remontu. No zwróćcie uwagę, te samochody gdzieś będą musiały pojechać. I tu nawet nie chodzi o te mniejsze miejscowości. Ja się obawiam, że tu tak naprawdę po prostu cała część Poznania po drugiej stronie Warty, całe Rondo Rataje, Starołęka, to po prostu ugrzęźnie. I nie wiem, czy nie wiem w ogóle, czy miasto będzie gotowe, słuchajcie, na takie rozwiązania, czy będą jakieś parkingi buforowe, czy może jakieś bezpośrednie tramwaje, które będą dojeżdżały z jednego końca na drugi. To jest wyzwanie.
Paradoksalnie 12 czerwca rusza Kolej Wielkopolska. W 4 kierunkach pociągi w szczycie będą odjeżdżały co praktycznie pół godziny, więc będzie ich naprawdę sporo. I co więcej, na byłej drodze, na drogach krajowych, czyli tutaj myślę o drodze 92, która jest pewnym połączeniem między Moskwą, między Warszawą a Berlinem, praktycznie nie powstał żaden wiadukt. W związku z tym wielokrotnie ta droga jest przecinana torami kolejowymi i chcąc rozwiązywać problem komunikacji w mieście, wprowadzimy problem na obrzeża miasta, ponieważ co praktycznie 20 minut będą zamykane bariery na przejazdach kolejowych
jak nie częściej,
będą tworzyły się korki. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam, bo w kierunku Gniezna teraz mamy te problemy tutaj choćby w Kobylnicy czy w Pobiedziskach, ale głównie w Kobylnicy, gdzie podróż między godziną 17 a 19 wydłuża się do 1,5 godziny z Poznania, ponieważ nie mogą samochody w Kobylnicy skręcić do Swarzyna w prawo do Gruszczyna, ponieważ się korkują, a korkują się dlatego, że co chwilę przejeżdża pociąg. I tak będzie wyglądało teraz na kolejnych czterech trasach życie kierowców.
Co więcej, obwodnica służyła mieszkańcom Poznania, na przykład mieszkańcom Naretek, do tego, żeby dostać się na Ławicę, mieszkańcom na przykład dzielnic zachodnich Smachowic dostania się na...
Ja znam przypadki osób, jeszcze... które z północy Poznania zajeżdżają całą obwodnicą dookoła. Jak się tylko
bo
da?
I tak będzie szybciej.
I tak będzie szybciej.
Znaczy, ja się dziwię, że nie ma takiej debaty inżynierów ruchu, ponieważ no, my rozmawiamy na te problemy, rozmawiają politycy, natomiast jakoś milczą ludzie, którzy się na tym znają. Ja się generalnie boję wypowiadać
może
na
dlatego,
temat...
Może dlatego, że nie mają na to
ja
żadnego
też się
wpływu.
Boję, ale
na
za temat, chwilę o tym.
Na temat komunikacji, ponieważ to jest tak skomplikowana sprawa, gdzie jeżeli na jednej ulicy coś zrobimy, to na pięciu ulicach mamy tego efekty. Rozmawiałem kiedyś z takim ekspertem do spraw drogownictwa, doświadczonym nawet dyrektorem, nie będę mówił jakiego zarządu dróg, który też mi powiedział, że często korki tworzą się dlatego, że radni w miastach chcą, aby na każdej ulicy coś się działo. W związku z tym mamy po kilka remontów, na przykład na odcinku jednego czy półtora kilometra, gdzie w gruncie rzeczy to jak gdyby od razu wywołuje ileś tam dodatkowych objazdów, komplikacji i korkowania miasta. Tak, gdyby zrobiono na przykład na jednej, na Jeżycach, wszystkie drogi w jednym czasie, to pewnie ludzie by to przeżyli i nie byłoby problemu. A tak cały czas my jeździmy w tych korkach ze względu na to, że te remonty są takie cząstkowe. Ale niestety tutaj jak gdyby ta racjonalność inżynierów ruchu przegrywa znowu z polityką.
Natomiast ja się obawiam, że może się pojawić w takiej sytuacji polityk, który stwierdzi nawet dajmy sobie spokój z tymi autostradami, dajmy sobie spokój z koleją, potrzebujemy po prostu ścieżek rowerowych. Prawda? Bo taki polityk, taki kandydat do takich słów już się, myślę, pojawił. Mógłby też dodać, że budujmy getta, po co nam się przemieszczać z jednej dzielnicy do drugiej? Nie. Niestety my musimy patrzeć na to szerzej. Tak jak w sprawie ruchu lotniczego była sprawa, czy ten port centralny, on jest potrzebny, czy nie jest potrzebny. To zależy, w jakiej perspektywie patrzymy, prawda? Jeżeli z takiej super krótkiej dziś, no może dziś nie jest potrzebny, ale jutro, a może tak.
Tak, Nowak, ta autostrada nie ma szczęścia, zgodzicie się, bo albo jest jakiś problem, no jest najdroższa, jedną z najdroższych w Europie, najdroższą na pewno w Polsce, najdroższą w naszej części kontynentu.
Co więcej, wrażenie zawsze, jak człowiek jedzie, że jest nadal coś remontowane.
I tam zawsze trwa remont i tam prawie zawsze zdarzają się korki. Prawda?
Ale jeszcze jedno zdanie mi się nasunęło. Sprawa, która do dziś nie została wyjaśniona. Na Litwie ogólnie autostrady były budowane po cenie 5 milionów euro za kilometr. U nas po cenie 10 milionów euro za kilometr. I moje pytanie... Kto zajumał 5 milionów euro od każdego kilometra autostrady?
Znaczy my tu jeszcze powinniśmy chyba w tej dyskusji przypomnieć sprawę sprzed kilku miesięcy, kiedy autostrada została wezwana do zwrotu sporej sumy, tam chyba 800 milionów, ponieważ w tej umowie, o której tutaj wspominałeś, ministra Liberackiego, był zapis przedziwny, mianowicie płacono z autostradę ryczałtowo, a nie od ilości samochodów, które rzeczywiście ją pokonywały. W związku z tym myślę, że ta kwestia jest dosyć ciekawa i te 100 milionów, które ma kosztować ten remont, tych 16 kilometrów, ten trzeci pas, to myślę, że tutaj już problemem finansowym nie powinien być, ponieważ po pierwsze te pieniądze będą wydane o kilka lat później, więc one mogły popracować. Po drugie, myślę, że tutaj będzie kwestia właśnie liczenia od nowa tych samochodów, które jadą, bo przecież to nie jest tajemnicą, to wszystko jest rejestrowane i wiemy, ile tych pieniędzy na tych bramkach dziennie się pojawia na koncie, więc problem będzie tylko organizacyjny, w związku z tym na pewno to się gdzieś tam odbije no, przynajmniej na takim poczuciu, że my zamiast poprawiać, to sobie pogarszamy, no i tak to będzie, ponieważ z autostrady ludzie nie zrezygnują.
Czy to jest powód, dla którego tak późno będzie ona budowana?
Być może.
W twojej odpowiedzi pobrzmiewa to.
Tak, troska myślę, że administratora autostrady jest zupełnie
ktoś
inna.
Administratorowi
nie zależy na tym, żeby jakoś szczególnie wygodnie nam się jeździło autostradą. Nie. Chodzi o to, żeby kasa się zgadzała, a jeżeli jest spokój, jest cisza, nic nie budujemy, a spokojnie sobie inkasujemy swoją należność, no to jest to przecież dla administratora autostrady sytuacja idealna.
Pieniądze same
czego
jadą.
Czego chcieć lepszego?
Słuchajcie, pieniądze same jadą. To jest
koniec 2020 roku. Wyobrażacie sobie taką perspektywę w tym momencie, patrząc na to, co nas czeka, o czym mówimy, o tym półtorej... Nie dość, że autostrada ruszy ten trzeci pas z budową dopiero na wiosnę przyszłego roku, no to półtorej roku.
Znaczy półtora
no,
roku.
No jest to termin, znaczy termin wydaje mi się sam realizacji jest dość racjonalny, nie? Tego może szybciej się raczej nie da zrobić faktycznie, więc po prostu będziemy musieli tego doczekać.
Natomiast zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz, że jest to niestety nieskoordynowane w planie wojewódzkim. To jak się rozwijają gminy, które są położone w pobliżu autostrady i w gruncie rzeczy dopóki na przykład gmina Dopiewo czy Komorniki, one nie miały tylu mieszkańców, którzy wyprowadzali się z Poznania, to ten problem nie funkcjonował. Natomiast z roku na rok mieszkańcy Poznania odpływają do tych gmin, czyli paradoksalnie będziemy mieli więcej tych podróżujących do pracy, ponieważ nie wszędzie tam też ta kolej metropolitarna pojedzie, nie wszędzie jest komunikacja miejska na takim poziomie, że ludzie zrezygnują z samochodu. Czyli paradoksalnie odpływający mieszkańcy do gmin ościennych będzie jeszcze bardziej sytuację pogarszał w czasie, kiedy będzie robiony ten remont.
Jak trzeba, proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że żeby było lepiej, musi najpierw być gorzej. Stara sentencja, która się nam nie dezaktualizuje. Dziękujemy bardzo za uwagę. Przypomnę, dziś naszymi gośćmi byli poznańscy dziennikarze Ireneusz Antkowiak, Nasz Głos Poznański.
Dziękuję. Sebastian. Już teraz mogę powiedzieć dobranoc.
Sebastian Borkowski, portal Miasto
Dziękuję
Poznań.
Bardzo.
I Piotr Tomczek, Nasz Dziennik.
Szczęść Boże.
Kłaniam się nisko. Dobrego, spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.